Chciałbym was dzisiaj zachęcić, drodzy bracia i siostry, do tego, byśmy podnosili oczy w górę. Podnieś oczy w górę. To jest myśl czy temat, którą chciałbym z wami dzisiaj się podzielić. I przeczytajmy wspólnie fragment Słowa Bożego z Ewangelii Mateusza z 17 rozdziału. Ewangelia Mateusza, 17 rozdział. I od 1 do 13 wersetu przeczytajmy. A po 6 dniach bierze z sobą Jezus Piotra i Jakuba i Jana, brata jego, i prowadzi ich na wysoką górę na osobność. I został przemieniony przed nimi i zajaśniało oblicze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło. I oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. Na to odezwał się Piotr i rzekł do Jezusa: Panie, dobrze nam tu być. Jeśli chcesz, rozbiję tu 3 namioty. Dla Ciebie jeden, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich i oto rozległ się głos obłoku: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, Jego słuchajcie. A gdy to usłyszeli uczniowie, upadli na twarz swoją i zatrwożyli się bardzo. I przystąpił Jezus i dotknął się ich i rzekł: Wstańcie i nie lękajcie się. A podniósłszy oczy swe, nikogo nie widzieli, tylko Jezusa samego. A gdy schodzili z góry, przykazał im Jezus, mówiąc: Nikomu nie mówcie o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zostanie wskrzeszony z martwych. I pytali go uczniowie, mówiąc: Czemu wpierw uczeni w piśmie powiadają, że wpierw ma przyjść Eliasz? A on odpowiadając rzekł: Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi. Lecz powiadam wam, że Eliasz już przyszedł i nie poznali go, ale zrobili z nim, co chcieli. Tak i Syn Człowieczy ucierpi od nich. Wtedy zrozumieli uczniowie, że mówił do nich o Janie Chrzcicielu. Kochani bracia i siostry, wydarzenie opisane w tym fragmencie nazywane jest powszechnie i też tak jest zatytułowane przemienieniem Jezusa. Jest to jedno z takich niezwykłych, interesujących przeżyć w życiu uczniów Pana Jezusa, a szczególnie dla tych trzech, dla Piotra, Jana i Jakuba. Czytamy tutaj, rozpoczyna się ten fragment, a po 6 dniach. Czy ma to jakieś znaczenie, takie wyrażenie w Słowie Bożym? Musi mieć jakieś znaczenie, skoro jest zapisane. Po 6 dniach. Kiedy czytamy Ewangelię, to najczęściej mówimy, a potem Jezus poszedł tam, po tym wydarzeniu udał się na górę i tak dalej. I tutaj jest jedno takie wydarzenie po 6 dniach. Dlaczego jest to zawarte w ogóle w tym fragmencie Słowa Bożego? Bo czytamy wcześniej, we wcześniejszym fragmencie, że Pan Jezus mówił do uczniów o naśladowaniu Jezusa, o braniu krzyża. I mówi: musicie zaprzeć się samych siebie. Jeśli kto chce naśladować mnie, musi zaprzeć się samego siebie, brać krzyż i naśladować mnie. I naśladowanie Jezusa Chrystusa bez brania krzyża, bez tego pytania Boga o Jego wolę, pytania Boga o to, jak mam żyć, jak postępować, do czego Bóg mnie chce użyć, bez tego myślenia, analizowania, do czego Bóg mnie chce użyć, tak naprawdę czy jest naśladowaniem Chrystusa takim, jakim tego On chce? Pan Jezus wzywa tutaj w tym fragmencie poprzedzającym ten tekst, który przeczytaliśmy, nas do tego, byśmy go naśladowali, byśmy brali krzyż, byśmy wypełniali Bożą wolę, byśmy to, co On powiedział, byśmy czynili, byśmy nie byli tylko słuchaczami, ale byli przede wszystkim wykonawcami Słowa Bożego. I być może te 6 dni było w przypadku czy w życiu uczniów Pana Jezusa takim momentem, że dla nich było to takim ciężarem, tak ciężko, no bo naśladować Jezusa Chrystusa jest łatwo? Czy czasem z tym są związane trudy, czasem wyrzeczenia? Trzeba zapłacić cenę, trzeba poświęcić swój czas, trzeba poświęcić może jeszcze coś innego? Naśladowanie Jezusa Chrystusa nie zawsze jest łatwe, a raczej Słowo Boże nam pokazuje, że to jest służba, taka służba, gdzie trzeba bardzo często powiedzieć: nie moja wola, Panie, ale Twoja wola, nie to, co ja chcę, nie moje wygodne życie jest ważne, ale ważne jest to, Boże, do czego Ty mnie powołałeś. Ważne jest, Panie, to, co chcesz uczynić w moim życiu i przez moje życie. I 6 dni później, być może Pan Jezus spoglądał na tych uczniów i oni tak myślą nad tym braniem krzyża, myślą nad tym wypełnieniem Bożej woli i są tacy tym obciążeni. I Pan Jezus mówi tak, a pokażę im jeszcze coś innego. Jeszcze w tym chrześcijańskim życiu, oprócz tego zmagania się i tego takiego może ciężaru, który czasem nam towarzyszy w naszej służbie, jest jeszcze coś wspaniałego. A więc potem, po 6 dniach, bierze z sobą Jezus Piotra i Jakuba i Jana, brata jego, i prowadzi ich na wysoką górę na osobność. Bracia i siostry, po co Pan Jezus tam zabrał tych uczniów? Mamy to tutaj zapisane. Po to, aby oni coś przeżyli z tej Bożej mocy i z tej Bożej chwały. Bo to prawdziwe podążanie za Jezusem Chrystusem jest często nam trudne. Ale chwała Bogu za to, że Bóg daje nam też takie chwile, że możemy znaleźć się w takiej niesamowitej Bożej obecności, że wtedy już nie widzimy nic wokół siebie, tylko Jezusa samego. Prawda? Chcecie przeżywać? Przeżywacie takie chwile? Ja myślę, że one są nam potrzebne w naszym chrześcijańskim życiu. Takie chwile, gdzie już nic innego dla nas nie jest ważne. Ta służba, ona jest ważna, ale powinniśmy mieć takie chwile w naszym życiu, że tylko Jezusa samego będziemy widzieć. I Pan Jezus chciał pokazać swoim 3 najbliższym uczniom coś z chwały Bożej, coś z chwały Chrystusa. Wiemy ze Słowa Bożego, że tych 3 uczniów zawsze było najbliżej Pana Jezusa. Im Jezus poświęcił najwięcej czasu, ale też ci 3 byli zawsze gotowi. Pamiętamy Piotra, który on był zawsze gotowy. Czasem nawet chyba prędzej coś zrobił niż pomyślał. Nie, on taki był gotowy i to jest dobre. Dobre to jest być gotowym, a jeśli Bóg powie tak, to ja już jestem pierwszy? Ja zawsze zachęcam ludzi, bądź pierwszy, nawet jeśli błąd zrobisz, nawet jeśli się pomylisz, nie ma sprawy. Pan Bóg wyprostuje nasze ścieżki. Pan Bóg wszystko jest w stanie wyprostować. Natomiast trudno jest, bardzo trudno jest z takimi wierzącymi, których trzeba ciągnąć wołami przez 20 lat, a nie można ich zachęcić. I chyba wtedy, może najlepiej wtedy byłoby ich zabrać na taką górę, gdzie by zobaczyli Bożą chwałę, Bożą moc, Boże objawienie Bożej mocy. I Piotr był taką osobą, która się często wyrywała, ale zawsze miał serce otwarte dla Pana. I teraz już po odejściu Jezusa w Dziejach Apostolskich widzimy znowu właśnie tych 3 uczniów. I Piotr, i Jan, i Jakub są znowu tymi najbardziej gorącymi, znowu tymi, którzy są, można by ich nazwać, fundamentem Kościoła. Tymi, których pomimo tego, że ich zamykali do więzienia, oni mówią, nie, ważniejsze jest słuchać Boga aniżeli was, mówią tam do tych faryzeuszy. A więc mieli otwarte serce, byli gotowi, byli ludźmi gorliwymi. I bracia i siostry, taki pierwszy wniosek z tego fragmentu, czy z tej myśli w ogóle, z tej pierwszej myśli, którą podkreślam, to taka. Jeśli chcesz, abyś był użyty przez Boga do służby, z której inni będą mieli korzyść i błogosławieństwo, to dzisiaj zadbaj o to, to dzisiaj, a można by raczej powiedzieć, to każdego dnia zadbaj o to, aby być jak najbliżej Jezusa, aby być jak najbliżej Pana Jezusa. Dziś zatrosz się o to, aby On zabrał ciebie na górę, na osobność. Bo dlaczego On zabrał Piotra, Jakuba i Jana? Może potrzebowali tego inni, może potrzebował tego bardziej ten Tomasz wątpiący, prawda? Tam by zobaczył Bożą chwałę. Ale ja myślę, że to była między innymi też taka nagroda za to, że oni są zawsze gorliwi, zawsze gotowi, zawsze pełni takiego oddania. Zawsze ich serce było oddane Jezusowi i byli pierwsi. Jan położył swoją głowę na piersi Jezusa. Prawda, że to taki piękny obraz. I czytamy w 2 wersecie, że Jezus został przemieniony przed uczniami, przemieniony został przed nimi. I oblicze Jego jaśniało, zajaśniało jak słońce, czytamy. Szaty stały się białe jak światło. Coś zupełnie podobnego mamy opisane w Księdze Objawienia świętego Jana odnośnie nieba. I wybieramy się tam, prawda? Tam będziemy w białych szatach. Tam będzie pięknie, tak pięknie, że nikt z nas sobie tego nie jest w stanie wyobrazić. Czytamy w Słowie Bożym z objawienia świętego Jana, a miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą Jego jest baranek. I chodzić będą narody w światłości Jego, a królowie ziemi wnosić będą do Niego chwałę swoją. niebo. To będzie coś nadzwyczajnego, coś pięknego. I Piotr, i Jan, i Jakub mieli coś z tego, zobaczyli coś z tego, czego my będziemy doświadczać całą wieczność. Doświadczyli coś z tej Bożej chwały, tam właśnie na tej górze przemienienia. Doświadczyli czegoś niezwykłego. W tych zmaganiach, w tych trudnościach, w tej służbie nagle Pan Jezus postanowił zabrać ich do innego miejsca. Po co Pan Bóg dał taką wizję chwały tym uczniom Jezusa? Prawdopodobnie chodziło o to, aby uczniowie raz jeszcze zauważyli i rozumieli, czy zrozumieli albo rozumieli, jak wielkim i jak potężnym Bogiem jest Jezus Chrystus. Że dla Niego wszystko jest możliwe. Że dla Niego wszystko jest możliwe. Czytamy, że oni byli naocznymi świadkami Jego wielkości. I teraz tego doświadczyli na własnej skórze czy we własnym życiu. Bracia i siostry, Słowo Boże nam mówi, że w czasie powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemi objawi się ta niesamowita Boża moc i Boża chwała. Ja w ostatnim czasie dość dużo mówię na temat nieba. Chyba wam to już mówiłem, kiedy tutaj ostatnio usługiwałem, bo no nie wiem, czy dlatego, że człowiek już coraz starszy, ale tak się zaczynam fascynować niebem, tym jak to będzie wspaniale, jak to będzie pięknie w tym niebie. Ale czytamy w Słowie Bożym, że właśnie w czasie powtórnego przyjścia na ziemi objawi się potężna Boża chwała. I niech w naszych sercach jest to przeświadczenie o tym, że Bóg nasz jest potężny, że Bóg jest Bogiem chwały. Nie zapominajmy nigdy o tym, że jest pełen majestatu, pełen mocy i On może wszystko uczynić. On może wszystko uczynić. Czasem, kiedy się modlimy o jakieś nawet drobne rzeczy, to mamy wątpliwości. Ja niedawno, kiedy młodszy mój brat Jurek zadzwonił do mnie, że miał zawał i potem mi to opowiedział, od razu mnie coś tutaj gdzieś zaczęło boleć, no i zrobiłem najmądrzejszą, raczej najgłupszą rzecz, bo otworzyłem internet i zacząłem sobie czytać na temat zawału serca. I całą noc miałem problemy. Dopiero następnego dnia pojechałem do Żar, a żona pastora Andrzejewskiego jest lekarzem. Kiedy jej to opowiedziałem, to mówi, to człowieku, to nie serce. To ze stresu emocjonalnego cię żołądek boli. I wystarczyło, że mi powiedziała, że cię żołądek boli, od razu mi wszystko przestało boleć. A więc czasem my próbujemy w jakiś sposób sobie zaradzić, a tak naprawdę się zarazimy. Nie zaradzimy, ale się zarazimy jakimiś informacjami. A czy nie lepiej przyjść do Boga, powiedzieć, Boże chwały, Ty Boże potężny, który masz wszelką moc na niebie i na ziemi, do Ciebie przychodzę. Kochani, kiedy żyjemy na tej ziemi, wszystko toczy się takim zwykłym trybem, tak wszystko normalnie, kłopotów nawet żadnych nie ma, to zdarza nam się, może wam nie, ale wydaje mi się, że tak to jest w naszym życiu, że jakby zapominamy, że ten Bóg jest kimś niezwykłym, że ten Bóg jest kimś potężnym, że On może objawić swoją chwałę w każdym momencie, w każdej chwili naszego życia. I czytamy tutaj w tym fragmencie, że ukazali się Piotrowi, Janowi i Jakubowi Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Jezusem. Możecie sobie wyobrazić tą chwilę, kiedy są na tej górze przemienienia i nagle Mojżesz i Eliasz. Wszyscy byśmy takie wielkie oczy zrobili, gdybyśmy tam byli. To jest niesamowite. Rozmawiają. Co będzie dalej? Ciekawe, co będzie dalej. Ja gdybym był tam na tej górze, to bym chciał nie mrugnąć okiem, żeby mi coś tam uciekło z tego, co będzie za chwilę. No bo to było coś niezwykłego. Mojżesz i Eliasz się pojawili. No przecież oni nie żyją dawno i nagle tutaj się pojawiają. Nagle Pan Jezus rozmawia z nimi. Nie mamy napisane ani objawione, o czym rozmawiali, ani po co tam się pojawili, ale musi to mieć jakieś znaczenie także i dla nas. I z pewnością chodzi o to, abyśmy byli świadomi i Bożej chwały, ale też świadomi tego, na co oczekujemy, że będzie zmartwychwstanie. Że ci, którzy umarli, nagle pewnego dnia zostaną wzbudzeni, wyjdą z tych grobów, jak to będzie. Ja nie chcę kombinować, może macie na ten temat jakieś zdanie, ale ja nie chcę kombinować, jak to będzie, ale będzie, potężna moc, potężna chwała się objawi, a my, którzy będziemy żyli, zostaniemy porwani na powietrze, jak czytamy w Słowie Bożym. I Ci trzej uczniowie widzą Mojżesza, widzą Eliasza, widzą, jak Pan Jezus z nimi rozmawia i są bardzo zdziwieni, bardzo zdziwieni. Mojżesz pojawił się i rozmawiał z Jezusem po swojej śmierci po 1480 latach. Eliasz został zabrany do nieba w płonącym rydwanie ponad 900 lat wcześniej. I teraz się pojawiają. Chcielibyście coś takiego przeżywać? Ja nie wiem, czy będzie nam to kiedykolwiek dane. Być może to jest jedyne takie doświadczenie w życiu uczniów Jezusa Chrystusa. Ale jest to niezaprzeczalny dowód na to, że wszyscy wierzący, którzy zasnęli w Chrystusie, kiedyś powstaną, kiedyś zostaną, po pierwsze są bezpieczni w Nim, ale powstaną do życia wiecznego i będą razem z Nim w chwale. I kiedy Piotr, Jan i Jakub zobaczyli rozmowę Jezusa z Mojżeszem i Eliaszem, a szczególnie kiedy zobaczyli tą Bożą chwałę, co stwierdzili? Dobrze nam tu być. Czy oni coś głupiego powiedzieli? Nie. Ja kiedyś słyszałem, jak ktoś mówił na ten temat, że oni po prostu byli w takim szoku, że nie wiedzieli, co mówili. Ale oni mówią, dobrze nam tu być. Bracia i siostry, czy chcielibyśmy przeżywać, albo kiedy przeżywamy taką chwilę takiej Bożej szczególnej obecności. Ja taką szczególną Bożą obecność przeżywam najczęściej, kiedy jestem sam na sam z Bogiem. Kiedy sobie siedzę wygodnie w fotelu i rozmyślam o Bożej wielkości, rozmyślam o Bogu. I tak by się chciało tam siedzieć w tym fotelu już do końca świata. Bo to jest coś pięknego. I oni byli właśnie w takiej chwili, w takim momencie. Dobrze nam tu być. To jest super, to jest niesamowite. Być w takiej Bożej obecności, w takiej Bożej chwale, być, to jest coś pięknego. Może nawet pomyśleli, Panie, no kiedy to minie, znowu będziemy musieć wrócić do tej ciężkiej pracy. Będziemy musieć wrócić do tych naszych zajęć. Boże, dobrze nam tu być. I dlatego też Piotr mówi, zbuduję tutaj 3 namioty. On był gotowy, ja nie wiem, czy on to umiał, no ale nieważne. On mówi, zbuduję tutaj 3 namioty. Dla Ciebie jeden, mówi do Pana Jezusa, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden. Ja myślę, bracia i siostry, że my, gdybyśmy czegoś takiego doświadczyli, byśmy podobnie się zachowali, byśmy tam po prostu chcieli już zostać. Chcielibyśmy tam już zostać. Ale czytamy, że kiedy Piotr jeszcze mówił, kiedy Piotr chciał zbudować te namioty, kiedy mówił, Panie Jezu, to ja się tym zajmę, kiedy o tym mówił, czytamy, że oto jasny obłok okrył ich, a z nieba rozległ się głos. Był to ten sam głos, który został wypowiedziany w momencie, kiedy Jezus został ochrzczony. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, Jego słuchajcie. I tak trochę chyba zostali ci uczniowie sprowadzeni na ziemię. Po co musieli uczniowie Jezusa usłyszeć ten głos? Bo być może byli tak zafascynowani tą chwałą Bożą, tą obecnością Bożą, tą piękną chwilą, że stracili ze swoich myśli nawet Jezusa. No bo Mojżesz, Eliasz, to są takie niesamowite rzeczy, niesamowite wydarzenia. Nawet może zapomnieli po tak trochę samego Pana Jezusa. Tak bardzo zainteresowali się chwałą, którą zobaczyli, a być może nawet zapomnieli o tym, który jest tym sprawcą tej chwały. Zapomnieli trochę o Jezusie i dlatego usłyszeli ten głos. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, Jego słuchajcie. Drodzy bracia, siostry, czasem w naszym życiu chrześcijańskim, a szczególnie kiedy doświadczamy czegoś niezwykłego, uzdrowienia, wyzwolenia albo też innych błogosławieństw, jesteśmy tym tak zachwyceni, że możemy troszeczkę tak zapomnieć o tym, od kogo to pochodzi, prawda? Od kogo to pochodzi? Miłość pochodzi od kogo? Od Jezusa. Duch Święty rozlewa miłość w naszych sercach. Mądrość od kogo pochodzi? Od Jezusa. W Nim jest objawiona pełnia chwały, pełnia mądrości Bożej. Wszystko, co mamy w naszym życiu. I to każde doświadczenie z Bogiem, nie zapomnijmy nigdy, że to jest od Niego, że to jest od Jezusa. Jego słuchajcie, do Niego się zwracajcie. I ta chwała Boża objawiła się wtedy, w życiu uczniów objawiła się wtedy, kiedy oni byli blisko Jezusa. Ten głos z nieba miał pouczyć Piotra, Jana i Jakuba o tym, że jest ktoś znacznie większy niż Mojżesz, jest ktoś znacznie większy niż Eliasz, że to, co teraz przeżywacie, jest piękne i jest wspaniałe, ale najważniejszy jest Jezus. Najważniejszy jest Jezus. Bo wiemy ze Słowa Bożego, że Mojżesz był wiernym Bożym sługą. Eliasz był wspaniałym Bożym sługą, prorokiem, nieustraszonym świadkiem prawdy Bożej. Być może Jan, Piotr i Jakub się tym jakoś zachwycali. Ale Chrystus, On jest Zbawicielem świata. Chrystus jest tym mistrzem, tym jedynym mistrzem. Bo i można podziwiać Mojżesza, i można podziwiać Eliasza, i można podziwiać innych ludzi, którzy coś dla Boga uczynili, ale nigdy nie zapomnijmy Jezusa Chrystusa. I dlatego oni to usłyszeli. Jego słuchajcie, On jest najważniejszy. On jest najważniejszy. I bardzo ważną naukę otrzymali tutaj na Górze Przemienienia Piotr, Jan i Jakub. Po raz kolejny usłyszeli tą wspaniałą radę. Jego słuchajcie. Potrzebujemy, bracia i siostry, w naszym życiu usłyszeć ten Boży głos. Potrzebujemy go usłyszeć wtedy, kiedy wychowujemy nasze dzieci. Myśmy już wychowali, teraz tylko oglądamy to, jak je wychowaliśmy. Tak, bo w którymś momencie się kończy czas wychowywania, a potem już tylko zbieramy owoce, jak wychowywaliśmy, jak się te nasze dzieci zachowują, w jaki sposób żyją. I chwała Bogu, jeśli widzimy dobre owoce. Ale potrzebujemy mądrości, potrzebujemy rady Jezusa Chrystusa w naszym życiu codziennym, w naszym życiu rodzinnym, małżeńskim. Potrzebujemy rady Jezusa Chrystusa w naszym życiu, w naszej służbie także. Nie wiem, czy młodzież, która jest w wieku mojego syna, pamięta taki okres, kiedy mój syn, mający 1,93 m czy 1,94 m, siedział gdzieś tam, gdzie siedzi teraz Monika Szczypka, może jedna, Monika, tak, Szczypka, dobrze, przepraszam, już teraz pomyślałem, że się pomyliłem. Gdzieś tam siedział i miał takie kilka miesięcy, gdzie stał tak. Całe uwielbienie stał tak. A ja byłem wtedy drugim pastorem tutaj w tym zborze i czasem tutaj stawałem za kazalnicą w momencie uwielbienia i kiedy zobaczyłem mojego syna, że stoi tak, wszyscy inni wokół uwielbiali Boga, w moim sercu był taki ból, wręcz cierpienie i któregoś razu pomyślałem sobie, oj Daniel, ja z tobą porozmawiam. I porozmawiałem i myślałem, że mu pomoże. Na następne nabożeństwo przyjeżdżamy, on chodził na nabożeństwa. I znowu 45 minut tak stał. I po gdzieś półtora miesiąca później, może dwa miesiące później, po tej pierwszej rozmowie było czwartkowe nabożeństwo. Ja stanąłem tutaj na początku, chyba coś przeczytałem z Biblii i kiedy grupa muzyczna zaczęła grać, spojrzałem na mojego syna, jak on tak stoi. On 45 minut nawet okiem nie mrugnął. Ja nie wiem, czy ktoś z was jeszcze by to potrafił oprócz niego, ale tak stał. I wtedy stojąc tutaj za kazalnicą pomyślałem tak, oj Daniel, ja dzisiaj ci wygarnę. Ledwie to pomyślałem, usłyszałem w sercu Boży głos. On ciebie potrzebuje. Wiecie, co wtedy tu stojąc za kazalnicą zrobiłem? Po pierwsze przeprosiłem Boga za to, że chciałem to zrobić po swojemu. Po drugie podziękowałem Bogu za to, że On do mnie przemówił, bo zrozumiałem, że ja mam coś zrobić, bo skoro on mnie potrzebuje, to powinienem coś zrobić. A po trzecie Bogu zadałem pytanie, co mam Boże zrobić? I oczywiście w czwartek wieczorem wtedy porozmawiałem z moim synem, ale zupełnie inaczej niż to wcześniej planowałem. Potem uklęknęliśmy, przeprosiliśmy Boga, potem się pomodliliśmy i najbardziej oczekiwałem na niedzielę. Bo wtedy, w tą niedzielę, następną po tym czwartku, mój syn już nie stał 45 minut tak, tylko razem z innymi mógł uwielbiać Boga. Mówię to, drodzy bracia i siostry, że po to, bo chcę powiedzieć, że tak bardzo potrzebujemy mądrości. Mądrości od Boga, nie tej zmysłowej, nie tej ziemskiej mądrości, nie tej polegającej na jakimś naszym doświadczeniu życiowej, ale tej, która pochodzi od Boga. A mamy ducha mądrości, ducha rady i mocy, ducha świętego, który nam podpowiada. Ja może nawet to świadectwo już tutaj wam opowiadałem, ale znowu to chcę potwierdzić, dlatego że chciałbym każdemu z was życzyć i też prosić o to, byśmy jak najczęściej znajdowali takie miejsce, takie, takie chwile, takie momenty, gdzie moglibyśmy się znaleźć na tej górze przemienienia, byśmy mogli usłyszeć Boży głos, usłyszeć radę. Jego słuchajcie, On wam doradzi. On jest najlepszym, cudownym doradcą. I drodzy bracia i siostry, kiedy czytałem jakiś czas ten fragment Słowa Bożego, to tak mocno to do mnie dotarło, takie wielkie pragnienie powstało w moim sercu też, aby mieć jak najwięcej czasu na to, aby słuchać Pana, aby Go słuchać, aby mieć ten czas, pójść z Nim na tą górę i tam usłyszeć Boży głos. I czytamy, gdy to usłyszeli uczniowie, gdy usłyszeli to zdanie, ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, Jego słuchajcie. A gdy to usłyszeli uczniowie, upadli na twarz swoją i zatrwożyli się bardzo. Przestraszeni, przerażeni, bo to było coś takiego niezwykłego. Głos z nieba się pojawił, potężny Boży głos. Ale dalej czytamy, i przystąpił Jezus i dotknął ich. I dotknął się ich i rzekł, wstańcie. Nie lękajcie się, nie ma potrzeby się obawiać. To, że pojawiła się Boża chwała, że objawiła się taka niesamowita Boża moc, to dobrze, bo powinniśmy żyć w bojaźni Bożej, w takiej świadomości, że Bóg jest Bogiem potężnym, ale nie można żyć byle jak. Że Bóg jest Bogiem mocy i chwały i dlatego muszę zadbać o bojaźń Bożą w swoim sercu. Ale też przychodzi Jezus, mówi, nie bójcie się, nie lękajcie się. I potem czytamy, a podniósłszy oczy swe, nikogo nie widzieli, tylko Jezusa samego. Dlatego, bracia i siostry, życzę wam z całego serca, byśmy jak najczęściej podnosili oczy w górę. Oni podnieśli oczy w górę i już nic więcej nie widzieli. Nie widzieli ani Mojżesza, nie widzieli ani tej potężnej chwały, bo to było piękne, piękne przeżycie, wspaniałe przeżycie być w tej Bożej obecności, w tej Bożej chwale. Ale teraz już widzieli tylko Jezusa i prawdopodobnie zafascynowani Jezusem. Być może gdzieś w sercu myśleli, Jezu, Ty jesteś moim skarbem, Ty jesteś moim najcenniejszym skarbem. Ja nigdy nie chcę stracić z oczu tej wizji Jezusa, tego cudownego Zbawiciela, tego wspaniałego Pana, tego Boga, który dał mi nowe życie. Widzieli tylko Jezusa samego. I życzę wam, bracia i siostry, i sobie, i nam gorzowianom, wam gorzowianom i wszystkim obecnym tutaj, byście mogli mieć jak najwięcej chwil. Takich chwil, gdzie znaleźlibyśmy się właśnie w Bożej obecności, gdzie byśmy nawet nie chcieli stamtąd wychodzić, ale jednak mimo wszystko byli świadomi, że jeszcze jest jakieś zadanie, że jeszcze jest jakaś służba, że jeszcze jest jakaś praca, że może powinienem się zatroszczyć o tą czy tamtą osobę, albo może pójść gdzieś tam głosić Ewangelię. Ale to, do czego nas tutaj też Pan Jezus wzywa przez to wydarzenie, do czego Słowo Boże nas wzywa, abyśmy jak najczęściej kierowali swoje oczy w górę. Do Pana, tam, do Niego. Bo tam stąd pomoc nam przychodzi, prawda? Stamtąd przychodzi nam pomoc. Dlatego, kochani, być może potrzebujesz takich chwil, takich właśnie chwil, które przeżyli Piotr, Jan i Jakub. Może potrzebujesz takiego Bożego poruszenia, tej obecności Bożej, tej Bożej chwały, tego, aby On dotknął twojego serca, aby coś tam się przemieniło. A może cierpisz z jakiegoś powodu, może nawet cierpisz ze swojego powodu, bo Duch Święty do ciebie mówił albo mówi, a dlatego, że ci tak trudno wyruszyć do służby, trudno ci może zaprzeć się samego siebie. Jaki jest efekt tego, kiedy nie jesteśmy posłuszni, kiedy nie zapieramy się samych siebie, nie wypełniamy Bożej woli? Skutek jest taki, że w sercu czujemy obciążenie, niepokój, nie jesteśmy usatysfakcjonowani własnym życiem i wielu chrześcijan potem tak cierpi z tego powodu, bo chcieliby, a jednak im czegoś brakuje. Ale kiedy przyjdziesz na górę przemienienia, kiedy tam doświadczysz Bożej chwały i usłyszysz Boży głos, słuchaj mnie, bądź mi posłuszny, to będzie o wiele łatwiej. Zobaczysz Jezusa, tego, który jest sprawcą i dokończycielem wiary, zobaczysz tego, który jest siłą i mocą twoją i powiesz, pomimo tego, że niewiele potrafię, ja jednak chcę, Panie, Ciebie naśladować. Ja chcę zaprzeć samego siebie, ja chcę brać krzyż i za Tobą podążać, za Tobą iść. I chciałbym prosić was, drodzy, byśmy powstali do modlitwy. Jeśli ktoś z was chciałby po takiej mojej ogólnej modlitwie, jeśli chcielibyście podejść tutaj, aby pomodlić się z wami, tutaj pastor, starsi zboru, ja chętnie także z wami się pomodlę o to, aby Bóg dotknął twojego serca, aby Bóg przemienił ciebie, bo może jest rzecz, może jest zadanie, które chciałbyś wypełnić, a czegoś ci brakuje. Brakuje ci może tej Bożej siły i Bożej mocy. Tak więc po modlitwie poproszę zespół, będziemy może śpiewać. Jeśli bym was mógł prosić, a was na pewno mogę prosić, bo znacie taką pieśń ze śpiewnika Pielgrzyma, zwróć swój wzrok na Jezusa. Możemy? Tak? Fajnie, super. Halleluja. Panie nasz, Ty znasz doskonale każdego z nas, każdą osobę na tym miejscu. Dziękuję Ci za moje siostry i za braci. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że dałeś nam nowe życie. Dziękuję Ci za to, Panie, że zabierasz nas na tą górę przemienienia, Panie, tam byśmy mogli doświadczyć Twojej chwały, Twojej mocy, Twojej obecności, byśmy tam mogli zostać przemieniani na obraz Twój i na Twoje podobieństwo. Ale dziękuję Ci też, Panie, za to, że dałeś nam zadanie, które mamy tu na tej ziemi wypełnić. I chcemy tak jak tych czterech, którzy nieśli tego piątego sparaliżowanego. Chcemy być błogosławieństwem dla innych. Chcemy poświęcić własne życie, aby korzyść i błogosławieństwo z tego mieli inni, Panie. Proszę, Boże, byś nas do tego wyposażał, byś nas do tego uzdalniał, Panie. Dzisiaj, jeśli ktoś potrzebuje Twojego dotknięcia, Twojej przemiany, może też czy uzdrowienia, czy czegokolwiek, proszę, pobudzaj nas do tego, byśmy do Ciebie zawołali, a Ty przyjdziesz, Ty przemówisz, Ty przemienisz nas tak, byśmy mogli wypełnić Twoją wolę. Halleluja. Przyjmij chwałę, przyjmij uwielbienie, nasz Panie. Amen. Więc jeśli ktoś z was chce wyjść tu do przodu, zapraszam. Będziemy śpiewać pieśń.
Jak wielki jest twarzy ten czas. Urok ziemskich spraw dziwnie zetnie wnet. Blasku Jego miłości bez miar. Zwróć swój wzrok Jezusa, gdy starczasz ciemnością swój ból, o królestwo diabła zwyciężył już, w nim światłości i mocy.